Wydawnictwo Siedmioróg przedstawia Tadeusz Borowski, Pożegnanie z Marią i inne opowiadania. Czyta Andrzej Waślewski. Pożegnanie z Marią, rozdział pierwszy. Za stołem, za telefonem, za sześcianem biurowych ksiąg, okno i drzwi. We drzwiach dwie tafle szklane czarne, lśniące od nocy. I jeszcze niebo, tło okna okryte opuchłymi chmurami, które wiatr spycha w dół szyby, ku północy, poza mury spalonego domu. Spalony dom czernieje po drugiej stronie ulicy, na wprost furtki w ochronnej siatce, zakończonej srebrzystym drutem kolczastym, po którym jak dźwięk po strunie ślizga się fioletowy odblask migocącej latarni ulicznej. Na tle burzliwego nieba, na prawo od domu, omotane mlecznymi kłębami przelotnego dymu lokomotyw, patetycznie rysuje się bezlistne drzewo, nieruchome w wichrze. Naładowane towarowe wagony mijają je i z łoskotem ciągną na front. Maria podniosła głowę znad książki. Smuga cienia leżała na jej czole i oczach i spływała wzdłuż policzka jak przejrzysty szal. Położyła ręce na grzybku stojącym pośród prostych butelek, talerzy z niedojedzoną sałatą, brzuchatych, karmazynowych kieliszków o granatowych podstawkach. Ostre światło, które załamywało się w granicy przedmiotów, wsiąkało jak w dywan, w niebieski dym zalegający pokój. Odpryskiwało od kruchych, łamliwych krawędzi szkieł i migotało we wnętrzu kieliszków jak złoty liść na wietrze. Nabiegło struną w jej dłonie, a one rozświetloną różową kopułą zamknęły się szczelnie nad nim i tylko bardziej różowe linie między palcami pulsowały prawie niedostrzegalnie. Przyćmiony pokoik napełnił się poufnym mrokiem, zbiegł się ku dłoniom i zmalał jak muszla. – Patrz, nie ma granicy między światłem i cieniem – szepnęła Maria. – Cień jak przypływ podpełza do nóg, otacza nas i zacieśnia świat tylko do nas. Jesteśmy ty i ja. Pochyliłem się ku jej wargom, ku drobnym spękaniom ukrytym w ich kącikach. Pulsujesz poezją jak drzewo sokiem, powiedziałem żartobliwie, otrząsając głowę z natrętnego pijackiego szumu. Uważaj, żeby świat ciebie nie zranił toporem. Maria rozchyliła wargi. Między zębami drżał leciutko ciemny koniuszek języka. Uśmiechała się. Kiedy mocniej zacisnęła palce wokół grzybka, błysk leżący na dnie jej oczu zmatowiał i zgasł. Poezja. Dla mnie to rzecz tak niepojęta jak słyszenie kształtu albo dotyk dźwięku. Odchyliła się w zadumie na poręcz kozetki. W półcieniu czerwony obcisły sweter nabrał purpurowej soczystości i tylko na grzbietach fałd, gdzie ślizgało się światło, lśnił karminową, puszystą barwą. Ale tylko poezja umie wiernie pokazać człowieka. Myślę, pełnego człowieka. Zabębniłem palcami o szkło kieliszka. Odezwał się kruchym, nietrwałym dźwiękiem. Nie wiem, Mario, rzekłem, wzruszywszy z powątpiewaniem ramionami. Sądzę, iż miarą poezji, a może i religii, jest miłość człowieka do człowieka, które one budzą. A to jest najbardziej obiektywnym sprawdzianem rzeczy. Miłość. Oczywiście, że miłość, powiedziała mrużąc oczy Maria. Za oknem, za spalonym domem na szerokiej, przedzielonej skwerem ulicy jeździły ze zgrzytem tramwaje. Elektryczne błyski rozświetlały fiolet nieba, jak odpryski z sinego pożaru magnezji. Przebijały się przez mrok, oblewały księżycowym światłem dom, ulicę i bramę. Ocierając się o czarne szyby okienne, spływały po nich i bezszelestnie gasły. Chwilę po nich gasł również wysoki, cienki śpiew tramwajowych szyn. Za drzwiami w drugim pokoiku puszczono znowu patefon. Zdławiona jakby grana na grzebieniu melodia zacierała się w natarczywym szuraniu tańczących nóg i gardłowych śmiechach dziewczęcych. Jak widzisz, Mario, oprócz nas jest jeszcze inny świat. Roześmiałem się i wstałem z kozetki. To widzisz, jest tak. Gdyby można było zrozumieć cały świat, czuć cały świat, widzieć cały świat tak, jak się rozumie swoje myśli, czuje się swój głód, widzi się okno, bramę za oknem i chmury nad bramą, gdyby można było widzieć wszystko jednocześnie i ostatecznie, wtedy, powiedziałem z namysłem, okrążywszy Kozetkę i stanąwszy pod rozgrzanym piecem między Marią a majolikowymi kaflami z workiem z kartoflami zakupionymi w jesieni na zimę, wtedy miłość byłaby nie tylko miarą, ale i ostateczną instancją wszystkich rzeczy. Niestety, zdani jesteśmy na metodę prób, na samotne, zwodnicze przeżycie. Jakże to niepełna, jakże fałszywa miara rzeczy. Drzwi od pokoiku z patefonem otworzyły się. Chwiejąc się w takt melodii, wszedł Tomasz, oparty o ramię żony. Jej lekko ciężarny, a od wielu miesięcy stateczny brzuch cieszył się nieustającym zainteresowaniem przyjaciół. Tomasz podszedł do stołu i chwiał się nad nim rozrosłym, pękatym, masywnym, jak u wołu, bem. Źle się starasz, bo wódki nie ma, rzekł z miękkim wyrzutem, starannie zlustrowawszy naczynia i odpłynął, popychany przez żonę, w kierunku drzwi. Patrzył na nią tępym wzrokiem jak w obraz. Mówiło się, że to zawodowo, gdyż handlował fałszywymi korotami, nuakowskimi i pankiewiczami. Poza tym był redaktorem syndykalistycznego dwutygodnika i uważał się za radykalnego lewicowca. Wyszli na skrzypiący śnieg. Kłęby mroźnej pary przewinęły się po podłodze jak włochate motki białej bawełny. W ślad za Tomaszem do kantoru majestatycznie wtoczyły się taneczne pary. Pokręciły się sennie koło stołu, majolik i kartofli, starannie omijając zacieki pod oknem i zostawiwszy czerwone ślady od świeżo pastowanej posadzki, wróciły tam, skąd wyszły. Maria poderwała się od stołu, poprawiła automatycznym ruchem włosy i powiedziała: – Muszę już iść, Tadeusz. Kierownik prosił, żeby zaczynać wcześniej. – Masz jeszcze dobrą godzinę czasu – odrzekłem. Okrągły zegar firmowy o pogiętej, blaszanej tarczy tykał miarowo, zawieszony na długim sznurku, między na wpół rozwiniętym plakatem, rysunkiem urojonego widnokręgu, a węglową kompozycją przedstawiającą dziurkę od klucza, przez którą widać fragment kubistycznej sypialni. Wezmę Szekspira, postaram się zrobić w nocy Hamleta na wtorkowy komplet. Przeszedłszy do drugiego pokoju, kucnęła przy książkach. Półka zbita była prymitywnie z nieheblowanych desek. Deski uginały się pod ciężarem książek. W powietrzu leżały błękitne i białe pasma dymu oraz unosił się ciężki zapach wódki zmieszany z odorem ludzkiego potu i wapienną wonią wilgotnych, gnijących ścian. Chwiały się na nich jak bielizna na wietrze jaskrawo malowane kartony i jak morskie dno przeświecały się kolorowymi liniami meduz i korali poprzez błękitny opar. W czarnym oknie, odgrodzony szybą od nocy, zaplątany w cienką koronkę firanki, wyszachrowanej za psie pieniądze od złodziejki kolejowej, smętny, zapijaczony skrzypek, który uważał siebie za impotenta, na próżno usiłował jękiem instrumentu zagłuszyć charczenie patefonu. Zgarbiony jak podwórkiem cementu, wydobywał ze skrzypiec z ponurą zaciętością jeden tylko pasaż. Od 2 godzin ćwiczył się do niedzielnego koncertu poetycko-muzycznego. Występował wtedy umyty, w wizytowym garniturze w paski, miał twarz melancholijną i oczy senne, jakby czytał z powietrza nuty. Na stole, na obrusie, w czerwone kwiaty, wyszachrowanym od złodziejki kolejowej, między kieliszkami, książkami i nadgryzionymi kanapkami leżały gołe i brudne nogi Apoloniusza. Apoloniusz huśtał się na krzesełku i odwracając się od drewnianego, pomalowanego wapnem przed pluskwami tapczana, na którym, jak duszące się ryby na piasku, leżeli półpijani ludzie, donośnym głosem mówił:
Czy Chrystus byłby dobrym żołnierzem?
Nie, raczej dezerterem. Przynajmniej pierwsi chrześcijanie uciekali z armii i nie chcieli się sprzeciwiać złu.
Ja się sprzeciwiam złu, rzekł leniwie Piotr. Leżał rozwalony między dwiema rozmamłanymi dziewczynami i gmerał rękoma w ich fryzurach.
Zdejm nogi ze stołu, albo je umyj.
Umyj nogi, Polek, rzekła dziewczyna spod ściany. Miała grube, rozlane uda i czerwone, mięsiste wargi.
Ale chcielibyście! Uważacie, był taki szczep wandalów, bardzo tchórzliwy,
ciągnął Apoloniusz, zesunąwszy piętą talerze na kupę.
Wszyscy ich tłukli i z Danii czy z Węgier wygnali do Hiszpanii. Tam wandale wsiedli na okręty, pojechali do Afryki i doszli piechotą pod Kartaginę, gdzie biskupem był święty Augustyn, ten od świętej Moniki. A wtedy święty wyjechał na ośle i nawrócił wandalów, powiedział spod pieca młodzieniec, pyknąwszy z fajki. Wydymał pulchne różowe policzki, pokryte złocistym puszkiem jak owoc brzoskwini. Pod oczyma miał wielkie sińce. Pianista dłuższy czas żył z pianistką o uroczych dołkach w buzi i drapieżnym, namiętnym spojrzeniu. Latem ochrzciliśmy go, bo był wyznania narodowego, przy zapalonych świecach, wiechciach kwiatów i miednicy chłodnej, kaplicznej wody, którą zapobiegliwy ksiądz umył mu dokładnie głowę, a zaraz po chrzcie, na najruchliwszym punkcie Grójeckiej, wymigiwaliśmy się od łapanki ulicznej. Pożeniliśmy ich nierychło, bo dopiero późną zimą. Rodzice odmawiali błogosławieństwa ze względu na mezalians. Wprawdzie ustąpili i użyczyli muzykom pokoju do spania i fortepianu do ćwiczeń oraz kuchni do produkcji bimbru, ale nie zechcieli zaprosić na wesele przyjaciół, więc przyjaciele weselisko urządzili sami. Panna młoda w sztywnej niebieskiej sukni siedziała w fotelu nieruchomo, jakby połknęła kij. Była senna, zmęczona i pijana. Miło tu u was. Bardzo miło, wiesz? Żydóweczka, która uciekła z getta i tej nocy nie miała gdzie spać, uklękła koło Marii przy książkach i objęła ją ramieniem. To dziwne. Tak dawno nie miałam w ręku szczoteczki do zębów, kanapki, filiżanki z herbatą, książki. Wiecie, to trudno nawet określić. I wciąż to uczucie, że trzeba odejść. Ja się panicznie boję. Maria pogłaskała ją milcząc po ptasiej głowie ozdobionej lśniącymi falami przylizanych włosów. Przecież pani była pieśniarką. Chyba niczego pani nie brakowało. Miała na sobie żółtą sukienkę w chryzantemy z wyzywającym dekolcem. Zza niego wychylała się zalotnie kremowa koronka koszulki. Na długim łańcuszku kołysał się między piersiami złoty krzyżyk. Brakowało? Nie, nie brakowało, odrzekła z błyskiem zdziwienia w zauzawionych krowich oczach. Miała szerokie, rozłożyste biodra, dobre do rodzenia. Niech pan zrozumie, z artystami nawet Niemcy inaczej. Urwała i zamyśliła się, patrząc tempo w książki. Platon, Tomasz z Akwinu, Montaigne dotykała polakierowanym na purpurowo paznokciem obszarpanych grzbietów kupionych na wózkach i wykradzionych z antykwariatu książek. Tylko, żeby pan widział to, co ja widziałam za murami. Augustyn napisał 63 książki. Kiedy wandalowie oblegli Kartaginę, robił właśnie korektę i przy niej umarł, rzekł maniacko Apoloniusz. Po wandalach nie zostało nic, a Augustyna dzisiaj czytają. Ergo, zniósł dłoń z rozczapierzonymi palcami ku sufitowi, wojna minie, a poezja zostanie, a wraz z nią zostaną moje winiety. Pod sufitem suszyły się na sznurach okładki tomiku poetyckiego. Ciągnęło od nich tęgą farbą drukarską. Światło przebijało się przez czarne i czerwone płaszczyzny pakowego papieru i plątało się wśród kartek jak w gąszczu leśnym. Okładki szeleściły jak suche liście. Żydóweczka podeszła do patefonu i zmieniła płytę. A ja myślę, że po aryjskiej stronie też będzie getto, powiedziała, patrząc z ukosa na Marię. Tylko nie będzie z niego wyjścia. Odpłynęła w tańcu, zabrana przez Piotra. Ona jest zdenerwowana, rzekła cicho Maria. Jej rodzina została za murami. Igła trafiła na pęknięcie w płycie i zawodziła monotonnie. We drzwiach stanął zarumieniony Tomasz. Jego żona poprawiła sukienkę na lekko wypukłym brzuchu. Jeszcze tylko kilka ciężkich chmur nieporozpychanych nozdrzem konia. Zadeklamował i wskazawszy ręką za okno na bramę, krzyknął z uczuciem – koń, koń! W kręgu złotawego światła znad drzwi śnieg oślepiająco biały i gładki leżał jak talerz na popielatym obrusie, dalej w cieniu szarzał i siniał, jakby odbijał niebo, aż dopiero przy furtce mienił się w blasku lampy ulicznej.